W następnym tygodniu ja chyba zrobię taki kanał alfa, że będzie nas widać w tle, jak będziemy podrygywać w rytm dżingla. Słuchajcie, niedziela 21.00 i kolejny 86. już odcinek rozmowy kontrolowanej, w której jak co tydzień witają was Adam Lange oraz...
Adam Hekle. Dobry wieczór.
Następnie krótkie ogłoszenia duszpasterskie przedstawi kronikarz naszej katedry cyberbezpieczeństwa Adam.
To właśnie jest takie śmieszne, bo to kronikarz to by wskazywało, że to przeszłość, a częściej mówimy o przyszłości niż o przeszłości. No ale do rzeczy. Wersja podcastowa i linki i możliwość zapisania się na powiadomienia o nowych odcinkach i link do bieżącego odcinka zawsze na live.zaufana3strona.pl. Koniec ogłoszeń duszpasterskich. Dziękuję.
No to się nie popisałeś, ale druga część będzie później. Słuchajcie, dzisiejszego wieczora gościmy bezpiecznika, który w karierze otarł się o cert.gov.pl, consulting finalnie został szefem, przynajmniej do tej pory, szefem zespołu Red Team w jednym z największych banków na świecie, czyli tym, którym słyszycie dosyć często i tam jest bardzo dużo ludzi i to jest standard chatet. Poznajcie Piotrka Borkowskiego.
Ojej, to tak szybko.
No, cześć,
dobry wieczór wszystkim.
Niespodzianka. Piotrek, my się znamy, można powiedzieć, jak łyse konie, ty mnie atakujesz, ja się bronię, nawet się zarymowało.
Ale nie fizycznie, także.
Nie, fizycznie to się nie atakujemy. Słuchaj, jak tradycja nakazuje, na początek musisz się przedstawić naszym słuchaczom i widzom i powiedzieć, co odpowiadasz, gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz.
Słuchajcie, znaczy generalnie zazwyczaj w 90% przypadków mówię, że pracuję w banku. I często jest tak, że nikt o nic więcej nie pyta. Wynika to z mojej przeszłości, o której pewnie właśnie pogadamy, związanej z certem rządowym, gdzie im mniej o sobie mówisz, tym lepiej. W związku z czym tak sobie przyjąłem, że praca w banku jest okej. Jak ktoś bardziej drąży, no to cyberbezpieczeństwo, bo to jest taki pojemny koncept, który generalnie wielu ludziom w oczy się kiedyś wbił, nawet jeżeli w tym nie siedzą. No ale jeżeli już ktoś chce pogadać o tym, czym się zajmuje aktualnie, no to testy ofensywne, red teaming, czasami tłumaczę, czym jest red teaming, czasami nie muszę i opowiadam mniej więcej o skali banku. Skala banku dosyć duża, bo 59 krajów, także jest gdzie atakować. To tak w dużym skrócie.
No dobrze, to słuchaj, to my jesteśmy z tych, którzy chcą porozmawiać trochę więcej i w związku z tym zaczniemy historycznie do odmiany. Pamiętasz swój pierwszy kontakt taki świadomy z komputerem? Czy swój pierwszy komputer, czy u kogoś to było?
Pierwszy zupełnie kontakt to był u znajomych, Commodore 64, ja sam nie posiadałem. Natomiast u mnie w domu pierwsze, co miałem, to był PC 286. Piękne, małe, czarne pudełeczko, już na małe dyskietki. To były lata 90. I pierwsza gra, jaką w życiu miałem, czyli Dyna Blaster. Nie wiem, czy kojarzycie, chodzicie. Później to się nazywało chyba Atomic Bomberman, czy coś takiego. Więc w to się parzyło. Wtedy też jeszcze uczyłem się DOS-a jako systemu, który zawiadywał tym małym czarnym pudełeczkiem. Także to były moje początki. Już nie liczę konsoli Pegasus czy innych tego typu historii, bo to nie komputer, to konsola, która służyła tylko i wyłącznie do grania. Dla mnie osobiście w Re-Contra i w Contra, bo to były moje dwie ulubione gry, które tłukłem na okrągło non-stop.
Słuchaj, nie pamiętam. Pamiętam, czy była kontra, ale rekontra to było, że się szło w drugą stronę, czy jak? Bo to...
Nie, słuchaj, fabuła była bardzo zbliżona. Wtedy chyba było więcej postaci, to było jakoś tam później. Zresztą to było na tym samym kartridżu, notabene. Była kontra i rekontra.
No tak, bo tam te kartridże były takie 100 tysięcy gier w jednym. Tak, to pamiętam. Słuchaj, zacznijmy od takiego poziomu starych, starych dziejów, czyli od twoich przygód z edukacją. Mhm. Wyczytaliśmy, że zasmakowałeś wielu uczelni. Nie będziemy tutaj omawiać wszystkich, ale pytanie, które zawsze zadajemy i musimy je zadać, to czy w ogóle te studia coś ci dały? I co byś powiedział komuś, kto mówi, po co mi studia? Nauczę się, wiesz, hakować na YouTubie albo z kursów i będę boski haker. I w ogóle... Druga część pytania, wyjaśnij, skąd wziął się cyber na SGGW, bo to nas to bardzo zainteresowało.
Jasne, więc słuchajcie, no moja historia związana z jakby, która mnie doprowadziła do tego momentu, w którym jestem teraz, jest dosyć zagmatwana, ponieważ ja na początku swojej drogi w ogóle nie planowałem tego, że w ogóle pójdę w technologię. Generalnie w naszym życiu, ja mam przynajmniej takie przeświadczenie, że nasze doświadczenie, to co jesteśmy, to jest suma ludzi, z którymi pracowaliśmy, którzy jakoś tam na nas specjalnie oddziaływali. Ja powiem zupełnie uczciwie, że w czasach licealnych, gdzie byłem w klasie o profilu matfizinfo, więc takiej mocno technicznej, największe wrażenie na mnie zrobiła polonistka. W związku z czym zacząłem pisać wiersze i grać na gitarze. Nie? To był taki moment zwrotny, bym powiedział, kiedy byłem nastolatkiem, chociaż jednocześnie moim wychowawcą był podpułkownik, były szef zespołu saperów tych VIP-owskich, nie? Więc potem gdzieś tam trafiłem znowu w tą drugą stronę.
Słuchaj, także muszę ci przerwać, przepraszam, ale czy te wiersze i to granie na gitarze to było dla polonistki?
Nie, to było pod jej wpływem tylko i wyłącznie. Aczkolwiek nosiła moje zdjęcie w portfelu. Ale to wiem po czasie. No taki był moment w moim życiu. Natomiast co później się wydarzyło, bo to jest dosyć ciekawa historia. Zaraz dojdę do tego pierwszej części pytania, co bym powiedział komuś. Generalnie było tak, że poszedłem na tą socjologię na SGGW, bo mój kierunkowy, pierwszy kierunek to jest socjologia. No i przeszedłem te 3 lata, było spoko. I nagle poszedłem na 4. rok. Zacząłem pisać pracę magisterską, ja byłem w takiej specjalizacji stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, coś tam. I tak dłubiąc w tych organizacjach terrorystycznych, jakichś tam przestępczych rzeczach i tak dalej, nagle trafiłem na w jednej z prac opracowań amerykańskich cyberterroryzm. No i zacząłem drążyć temat. I właśnie publikacje amerykańskie, bo ja dobrze znam rosyjski, więc po rosyjsku i tak od miejsca do miejsca zacząłem się tym bardzo interesować. Mój promotor, profesor Wiesław Walkiewicz, którego pozdrawiam, jeżeli to ogląda, był specem właśnie od bezpieczeństwa międzynarodowego, od IT niespecjalnie, ale poczuł, że w tym może być przyszłość. A tak jak możecie sobie zdawać sprawę w tamtych czasach na uczelniach, to ja osobiście, jak jeździłem po konferencjach naukowych, mogłem opowiadać cokolwiek. Szyć z głowy i generalnie każdy by to wziął za pewnik, że wiem, o czym mówię. Także zacząłem się tym interesować i później, kiedy skończyłem tę socjologię, stwierdziłem, że chcę się w tym rozwijać. Więc znowu były podyplomówki. Akademia Obrony Narodowej, Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, potem była Wyższa Szkoła, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki i tam były bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych, bo chciałem technicznie nadganiać, tak? To był taki moment, że musiałem zacząć nadganiać to, co niektórzy zaczęli robić już w liceum na przykład, albo i dużo wcześniej w podstawówce. No i gdzieś ten doktorat się pojawił, którego niestety, i tutaj do tego samego profesora macham, przepraszam, jeszcze nie ukończyłem. Od 8 lat mam pracę, której brakuje zakończenia, żeby była jasność.
Jeżeli nie ma zakończenia. Szczęśliwie.
Mniej więcej, mógłbym to dopisać, nie? I dać sobie spokój, ale mam nadzieję, że wrócę do tego niebawem. Więc ta moja droga gdzieś się przeplatała. Ten doktorat też był niesamowitą przygodą, bo ja go pisałem na podstawie pewnego rodzaju manipulacji. Ja chodziłem po różnych forach, napuszczałem, nie wiem, CyberBerkut na Russian Cyber Comment i odwrotnie i oni mi sprzedawali na swój temat jakieś tam historie, a ja z tego korzystałem. To jest ten taki pierwiastek, ten mój właśnie profesor mi powiedział taką fajną rzecz, bądź najlepszym politologiem wśród informatyków i najlepszym informatykiem wśród politologów. Więc sobie wziąłem to tak, spłaszczając delikatnie, wziąłem sobie to do serca i pomyślałem sobie, że jeżeli mam tę umiejętność pracy z ludźmi, powiedzmy, to będę może ją w stanie w ten sposób wykorzystać. No i okazało się, że z całkiem niezłym rezultatem udało się trochę tych informacji do tej pracy doktorskiej uzyskać. I teraz wracając do tego początkowej części, ja bym radził iść na studia, bo one nikomu w karierze nie przeszkodzą. Mogą pomóc, można poznać wiele ciekawych osób. To jest generalnie kwintesencja tego, bo mi się wydaje, że nie można dać się zepsuć na studiach, bo spotkacie wielu wykładowców, którzy będą uczyli schematów, rób dokładnie w ten sposób i tak dalej. Jeżeli ktoś w to pójdzie, to zabije w nim kreatywność. Ja poznałem wielu ludzi na technikum, trzecia klasa technikum, którzy byli mega rozgarnięci i oni nie wiedzieli, że czegoś nie da zrobić. Nie poszli na studia, nie byli na kierunku, ktoś im powiedział, tego się tak nie robi. I oni nie wiedzieli tego. I oni potrafili rozwalać naprawdę niesamowite, łamigłówki, bo czasami jakieś takie zadania zdarzało mi się kiedyś różnym młodym ludziom dawać do rozwiązania, żeby zobaczyć, jak dobrze sobie radzą. Więc ja bym mówił, idźcie, nic nie stracicie, można pójść trybem wieczorowym, można zrobić to w jakikolwiek inny sposób, ale poznawanie ludzi jest jak najbardziej wskazane, bo nigdy nie wiadomo potem w życiu, kiedy na kogo trafimy, z kim przyjdzie nam pracować i kto to będzie, tak? Ja mnóstwo ciekawych ludzi poznałem na każdym etapie edukacji i dzięki nim jestem tu, gdzie jestem teraz.
No dobra, to ja muszę powiedzieć, po pierwsze, bardzo serdecznie ci życzę ukończenia doktoratu.
Nie dziękuję.
Zrób to. Ja głównie mówię to w swoim interesie, znaczy przy okazji również twoim, ale w swoim, bo jak powiedziałeś, że napuszczałeś jedne grupy na drugie i obserwowałeś, co tam się dzieje, to ja to bardzo chętnie przeczytam, więc jak już ukończysz, to będzie publiczne, więc będzie okazja. Także trzymam kciuki.
Tylko teraz to będzie bardziej chyba praca historyczna. Ja wtedy już będę musiał zmienić tytuł w latach od do, nie? Bo już teraz jakby tego nie nadrobię, ale oczywiście szkoda tych lat, które poświęciłem na to.
Historyczne są również bardzo ciekawe. Może temat na kolejną prezentację na Umayhaku. Słuchaj, praktyczne wdrożenie doktoratu.
Spoko, z przyjemnością.
Natomiast wspomniałeś o dwóch rzeczach. Jedno, że na tej ścieżce edukacyjnej kształtowali cię różni ludzie, ale też, że generalnie ludzie, których spotykałeś, wpływali na to, kim jesteś i gdzie jesteś. Bo jak popatrzymy też na twoją karierę zawodową, to się przetoczyłeś przez wiele organizacji, w jednych krócej, w drugich dłużej. Pracowałeś i w rządowym zespole reagowania na incydenty, i w konsultingu profesjonalnym, czyli w Deloitte, i wcześniej w jakichś zupełnie innych jeszcze dziedzinach i branżach, aż w końcu wylądowałeś jako szef red teamu w dużym międzynarodowym banku. Które z tych, już nie mówię doświadczeń, ale osób po tym, co powiedziałeś, najbardziej wpłynęło na to, że dzisiaj jesteś na tym stanowisku, na którym jesteś?
Powiem tak, wiele osób z miejsca, czyli z certu rządowego na pewno na to wpłynęło. Ich zmienię nazwiska niestety nie wymienię. Chociaż, jak dobrze wiecie, jest to kuźnia całkiem sensownych ludzi, którzy też na rynek wychodzą z kilkoma, już rozmawialiście tutaj na tym kanale, z kilkoma, mam nadzieję, że jeszcze porozmawiacie, chociaż nie chcę tutaj spoilerować. Część z nich cały czas jest jeszcze w tej jednostce, w związku z czym oni, tak jak ja przez wiele lat, jakby na rynku nie są specjalnie widoczni, może co najwyżej w kulturowych rozmowach, więc jakby to miejsce na pewno w bardzo dużym stopniu ukształtował mnie i to, jaki jestem. I powiem wam zupełnie szczerze, ja jestem trochę ideowcem i ta służba, jakby ona wynikała z pewnego rodzaju przekonań, że chcę robić coś dla jakiejś wyższej idei. I ten CERT jest miejscem, jak każdy inny, pełnym ludzi różnych, żeby była jasność, nie to, żebym gloryfikował, są i tacy, natomiast wiele przyjaźni zostało, trwają do teraz. To też wynika z tego, że czasami zdarzają się tam sytuacje nieoczywiste, tak to ujmę enigmatycznie, kiedy wiadomo, że trzeba polegać na koledze, koleżance z zespołu, którzy są gdzieś w zupełnie innym miejscu. Ja akurat w związku z tym, że trafiłem do tego zespołu i łączyłem jakby te cechy związane z pracą z ludźmi, z jakąś tam wiedzą technologiczną, miałem też takie właśnie nieoczywiste czasami zadania, w związku z czym no było ciekawie, nie powiem, że nie, ale też nauczyłem się, na kim mogę polegać, na kim nie mogę polegać i to są takie więzy, które zostają i nie wiem, czy są do powtórzenia na rynku komercyjnym, aczkolwiek cały czas, nawet to później, jak potem pewnie porozmawiamy o tym, jak teraz ten zespół próbujemy tutaj wspólnie tworzyć, próbuję gdzieś chociaż częściowo tego rodzaju wartości wpajać, więc to miejsce na pewno bardzo dużo mi dało. Na swojej drodze spotkałem wielu ciekawych ludzi też pisząc doktorat, bo ja też pracowałem jakby na uczelni przez ten doktorat przez jakiś czas, jeździłem po jakichś konferencjach, poznawałem ciekawych ludzi, pojechałem do CCDCOE w Tallinie na Sajkona tak zwanego dwukrotnie, tam też z całego świata te kontakty do tej pory zostają. Więc tych ludzi takich naprawdę wartościowych było bardzo dużo, ale gdybym miał wyliczyć na palcach, nie wiem, jednej ręki takie najważniejsze postacie, to trzy z nich są lub były w CERT-cie rządowym, a dwie pozostałe to właśnie jeden ten profesor od mojej pracy doktorskiej i zresztą magisterskiej tak samo i świętej pamięci wychowawca, podpułkownik, który gdzieś we mnie chyba zaszczepił ten moduł służby dla kraju, nie? Bo to była męska klasa, bo nas było 29 osób, z czego 205 chłopa i najbardziej popularne, które do końca życia zapamiętam powiedzenie, które on dawał, to było 180 innych szkół w Warszawie. Jak coś ci się nie podoba, to i to działało. Chłopaki po prostu uszy po sobie i chodzili jak w zegarku, a jednocześnie darzyli go wielkim szacunkiem, był przyjacielem dla każdego. Niestety parę lat po tym, jak skończyliśmy liceum, zmarł. No ale jakby wszyscy dalej o nim pamiętamy. Nie? Więc to są takie trzy postacie tu, plus dwie z tego wcześniejszego życia.
To jeszcze jedną rzecz chciałem cię dopytać, bo bardzo ciekawe zdanie powiedziałeś odnośnie swojej roli w zespole CertGov.pl, że ty byłeś tym człowiekiem, który przyszedł z trochę innego świata, nie takiego technicznego, ale takiego bardziej, nie wiem jak to nazwać, obytego wśród ludzi, komunikacyjnego. Czy to tak postrzegasz do tej pory swoją rolę, że jesteś tak trochę w rozkroku między umiejętnością rozmawiania z ludźmi, a umiejętnością rozmawiania z komputerami?
Powiem tak, powiedzenie, że jestem w rozkroku brzmiało, jakbym czuł się niekomfortowo, a ja akurat dosyć dobrze odnajduję się w tej roli, tak mi się przynajmniej wydaje. Idąc na przykład do służby, to wydawało mi się takie naturalne miejsce, ponieważ miałem tą wiedzę związaną z geopolityką, z bezpieczeństwem międzynarodowym, pomagało mi to przewidywać pewne rzeczy, które mogły się wydarzyć i tym jednym narzędziem ktoś mógłby nas, prawda, w głowę chcieć sieknąć i parę razy rzeczywiście takie przewidywanie się sprawdzało, więc chyba gdzieś tam mi to wychodziło. Jednocześnie bardzo często słyszałem, będąc w służbie, Piotrek, ja mówię, dlaczego ja to robię? Bo ty sobie zawsze poradzisz. To było takie coś, co bardzo często słyszałem, nie? Jadąc gdzieś, robiąc jakąś tam pracę, wykonując dla tej organizacji, właśnie często się dziwiłem, czemu to akurat ja robię. I mogę wam podać taką anegdotę, jakby bez miejsc i bez imion osób, natomiast brałem udział to już jakby w końcówce tej kariery, bo na początku robiłem rzeczy nieoficjalnie, później miałem przyjemność bardziej oficjalnie tą instytucję reprezentować podczas jednych takich spotkania międzynarodowego. Wielu różnych ludzi było i była taka jedna bardzo ważna postać, której wszyscy się bali. I cała oficjalna delegacja z Polski, nikt nie chciał z nim usiąść przy stoliku wieczorem, nie? I mówi, to ty usiądziesz. A ja za bardzo nie wiedziałem, znaczy ja wiedziałem, kto to jest. Ktoś tam mi powiedział, dlaczego wszyscy się go boją. Mówię, dobra, wszystko jedno. No i usiadłem przy tym stoliku. To był duży stół na 12 osób, natomiast przy tym stoliku siedział on, ja i jeszcze może 3 osoby. Wszystkie inne były, pękały w szwach stoły, tu było pusto. I ja sobie z nim porozmawiałem sobie z nim ze 2 godziny i nie uwierzycie, jakie było zdziwienie na minach wszystkich osób następnego dnia, kiedy mieliśmy oficjalne spotkania, a gość otwiera drzwi, bo on był główną postacią, mówi, ej, Iron Man, i piątka, nie? I wszyscy tak, co tu się właśnie wydarzyło? Co on mu powiedział, nie? A ja mówię, no co, po prostu pogadałem jak z człowiekiem, nie traktowałem go jak robota, czy jak jakiegoś tam nie wiadomo kogo, jak ważnego, po prostu normalne ludzkie rzeczy. No i widocznie mu podpasowało i potem już chyba trochę mniej się go bali, tak mi się wydaje. Więc ja nie czuję się w rozkroku. Teraz rzeczywiście jest tak, że trochę mi brakuje już czasu na to, żeby rzeczywiście posiedzieć i podłubać przy czym, bo ja to lubiłem. Wtedy ja na przykład jak trafiłem do CERT-u rządowego, moje kompetencje były wykorzystywane w taki sposób, jak powiedziałem, natomiast ja na siłę wręcz pakowałem się do incident response, do pierwszej linii, bo ja chciałem przy tym siedzieć, nie? Ja chciałem na tej, my to nazwaliśmy, na sali siedzieć z chłopakami i obsługiwać incydenty, żeby jak najwięcej się nauczyć, bo jak wiemy, to jest świetne miejsce do tego, żeby dotknąć bardzo wielu tematów, a tam rzeczywiście tych tematów bardzo ciekawych można było je poobserwować lub w nich uczestniczyć, no, w zależności od tego, kto jakie kompetencje i doświadczenie miał.
Fascynujące. Dobrze. Nie, zaczytałem się też w komentarze, a zaraz do tego dojdziemy, bo mamy jeden request w komentarzach dotyczący świąt i SCU 13. Dla tych, co nie wiedzą, to nie wiedzą. Ale przejdźmy do...
Może wyjaśnić... Ach, te wasze bankowe żarciki.
Może Piotrek potem wyjaśni, co to jest SCU 13, jeżeli sam wie. Ale pewnie wie. Przejdźmy do aktualnego zatrudnienia. A jak to się wydarzyło w ogóle, że trafiłeś do standardu na stanowisko szefa Red Teamu? Ktoś do ciebie po prostu zadzwonił i powiedział, słuchaj, rzuć ten Deloitte, bo chyba, o ile pamiętam, w Deloitte wtedy byłeś i chodź atakować bank. Tak było? Czy jak ktoś inaczej?
Rzeczywiście ktoś do mnie zadzwonił, powiedział, że interesująca rola się otworzyła. Ja bardzo dobrze wspominam w ogóle czas w Deloitte. Tam poznałem Marcina Ludwiszewskiego, który wtedy był szefem tego zespołu cyberowego. On we mnie jakby dodatkowo w tym sektorze prywatnym zaszczepił w ogóle ideę red teamową. Wiadomo, jakby jego twarz jest bardzo dobrze kojarzona na polskim rynku z tym konkretnym rodzajem jakby aktywności. I pomyślałem sobie, kurde, no jeżeli ten bank chce coś takiego stworzyć, to czemu nie spróbować? Jeżeli będę miał okazję coś stworzyć od zera w oparciu o to, co mnie najbardziej interesuje w tamtym momencie, to czemu nie? No i rzeczywiście odbyłem parę rozmów, okazało się, że wypaliło. I inicjalnie nie byłem szefem Red Teamu. Notabene ta rola w ogóle nawet nie nazywała się, że ma coś związanego z Red Teamem. To był chyba senior manager ICS Assurance and Testing, coś takiego. No w ogóle nie wyczytasz tego. Ja się dowiedziałem, o co tu chodzi tak dokładnie podczas rozmowy z tym moim przyszłym szefem. I po jakimś czasie ja mu sprzedałem koncepcję, że musimy wyjść szerzej, w sensie, że to ma być Red Team, że mamy robić sami te ćwiczenia i jemu się to spodobało. Znaczy on miał to gdzieś z tyłu głowy, ale chyba jeszcze nie do końca wiedział, czy tego chce, bo to wydawało mu się bardzo ryzykowne mieć taki zespół u siebie, który sam będzie psuł, ale mu się spodobało i potem chyba trwało, nie wiem, 3 albo 4 miesiące, kiedy rzeczywiście zostałem jakby szefem Red Teamu i to był ten początek, kiedy zaczęliśmy budować koncepcję jakby w ogóle, jak ten Red Team ma wyglądać w tym banku, czym ma się zajmować, jakie mam otoczenie, że tak powiem, środowisko dookoła, czy jest sprzyjające, czy niekoniecznie. I wiadomo, no jakby Red Team wewnątrz organizacji zawsze na początku przynajmniej budzi kontrowersje, szczególnie u tych, którzy bronią. Natomiast pewnie do tego jakby dojdziemy za chwilę. Natomiast z mojej perspektywy to, no to był strzał w dziesiątkę. Jakby teraz jak na to patrzę, udało się od 3 osób, bo byłem ja i 2 osoby w zespole na początku, dojść do momentu, kiedy jest nas 15. 15 niesamowitych ludzi w zespole. Każdy indywidualnie jest postacią mega, a jednocześnie wszyscy pracują w zespole, każdy ze sobą współpracuje, każdy czegoś może się od kogoś nauczyć i jest to mega przygoda, powiem, naprawdę fascynująca.
Red Team w banku, proszę pana. Musiałeś pewnie przekonywać swojego szefa i użyłeś jakichś argumentów. Dla mnie w ogóle jest w jakimś stopniu zaskoczeniem, że mówimy o sytuacji sprzed 2 czy 3 lat i ten bank nie miał jeszcze Red Teamu i nie był zdecydowany go mieć. A więc powiedz, jakiej argumentacji byś dzisiaj użył, tłumacząc jakiemuś bankowi, który jeszcze nie ma Red Teamu? Co im ten Red Team da? Po co to jest? Nie można mieć po prostu działu bezpieczeństwa?
Można i trzeba. Można i trzeba. Słuchajcie, znaczy generalnie z Red Teamem to jest tak, jeżeli pytasz o banki, to akurat bankom one się mogą przydać, takie wewnętrzne Red Teamy, ponieważ jakby zakres technologiczny banków jest tak szeroki, że jest co atakować de facto na okrągło. Jeżeli jesteś firmą średniej albo nawet dużej wielkości, ale miałbyś przeprowadzać, nie wiem, 1 Red Team na 2 lata, no to nie ma sensu utrzymywać tylu ludzi. Ale jeżeli tak jak to jest u nas, my w ciągu roku, no teraz jakby cały czas budujemy te kompetencje operacyjne, ale w ciągu roku mamy do przeprowadzenia, nie wiem, 6-7 ćwiczeń. Niektóre są full kill chain, niektóre są partial kill chain, no ale to jest ich 7. No to już jest taka skala, która rzeczywiście powoduje, że można taki zespół wewnętrznie budować. Co on daje? No w przypadku globalnego banku, takim jakim jest ten, który reprezentuje, to pierwsza rzecz to adresujemy potrzeby regulatorów. Jest 59 krajów, z tych 59 krajów ja naliczyłem na razie 12 regulatorów, którzy widzą to, że oczekują, żeby im przedstawiać w jakimś sensie te wyniki Red Teamów, a więc my próbujemy jakby to ze sobą pogodzić, zaplanować odpowiednio tak, żeby każdy z nich był usatysfakcjonowany wynikiem tego. Niektórzy oczekują, że będą to firmy zewnętrzne robiły, bo my jesteśmy zbyt mało niezależni, to wtedy my w tym zarządzamy po prostu. Tak? Jest 2 regulatorów na świecie, z którymi ja akurat pracuję, z Wielkiej Brytanii i z Hongkongu. Oni oczekują, że zawsze te ćwiczenia muszą być robione przez firmę zewnętrzną, natomiast plus posiada wewnętrznego Red Teamu w tym przypadku jest taki, że my te firmy challenge'ujemy praktycznie na każdym kroku. Więc nie ma takiej sytuacji, bo wcześniej to było tak, że bank korzystał z zewnętrznych firm, ale tym się zajmowali project managerowie, czyli zarządzali onboardingiem, dostawcy, jakimś tam project planem, natomiast nie było tych kompetencji, które by pozwalały, żeby te firmy temperować i żeby jakoś tam nadawać kierunek. My teraz jakby tą lukę też wypełniliśmy, więc z jednej strony pracujemy z zewnętrznymi dostawcami, z drugiej strony robimy swoją pracę, więc pierwsza rzecz to ta formalna, tak? Ci regulatorzy, którzy, jest ich coraz więcej, to jest zatrważające, ja nie wiem, co niedługo, chyba drugie tyle ludzi będą musiał zatrudnić, jak tak dalej pójdzie, bo ci ostatnio, gdzie to było, chyba w Australii zrobili white paper o Red Teamie, a już widzieli, że jak white paper, to nikt tego nie robi, to już szukują regulacje, żeby już banki, które tam mają interesy, żeby też musiały raz na 3 lata takie ćwiczenie przeprowadzić. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast my jakby w naszej codziennej pracy staramy się też nie emulować, ale symulować jakby sposób myślenia przestępców, grupa PTR różnego rodzaju, więc staramy się dotykać punktów jakby biznesowych, systemów krytycznych tego banku, takie jak byłoby to najbardziej zbliżone do grup, które już znamy z rynku, jakichś ostatnich doniesień. Tu też współpracujemy z wewnętrznym zespołem CTI-owym, threat intelligence'owym, żeby być na bieżąco. Sami też robimy jakiś research z tym związany. Więc to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, moja ulubiona forma, czyli tak zwany projekt X, czyli robimy na pochybel. Znaczy nie, że w niekontrolowany sposób, tylko że nie mamy jakiegoś jednego określonego celu, tylko że okej, mamy jakiś obszar i próbujemy z niego jak najwięcej wyciągnąć, zobaczyć, co potencjalnie grupa, która by się za dobrze nie przygotowała, przynajmniej z punktu widzenia rekonesansowego, mogłaby wyciągnąć bez specjalnego planu. Oczywiście to nie jest proste w tego rodzaju banku, będąc na przykład w Deloitte, to były takie red teamy, gdzie jeden mail phishingowy, strzał, wchodzimy, zamykamy, wszystko i koniec, nie? Tutaj już tak prosto nie jest, ale to czyni jakby tą zabawę ciekawym, Blue Team ciągle się rozwija i jest coraz szybszy, coraz lepszy, coraz ciężej jest ich obejść, a to powoduje, że ci wyjątkowi ludzie, o których wspomniałem u mnie z zespołu, mają coraz więcej zabawy. I to jest mega. I szczerze, nie wiem, czy powinienem to robić, więc może powiem tylko z imienia, ale jakby to, co ja robię teraz, kim jestem teraz, to jest de facto suma tych ludzi, którzy ze mną pracują w tym zespole. Ja to się śmieję, że to oni są głową, bo ja niby jestem head of red team, nie? Ale to oni są głową, jestem szyją, która ich próbuje jakoś utrzymać, żeby to tam specjalnie nie opadło. I zrobię to. Kamila, Ola, Patryk, Tomek, Marcin, Przemek, Dominik, Radek, Andrzej, Maciek, Paweł, Tomek, Kamil i Radek. Dzięki, że pracujecie ze mną. Już nie będę z nazwiska wymieniał, bo tam nie o to chodzi. Ale oni wiedzą, jeżeli tego słuchają.
Słuchajcie, to pozwólcie, że ja wymienię cały Blue Team.
No ja mam prościej pod tym względem.
Słuchaj, bo to też wiele osób się zastanawia nad tym, jak wygląda praca Red Teamera i wiele młodych ludzi też sobie trochę tą pracę inaczej wyobraża, niż ona jest w rzeczywistości. I teraz pytanie, jak wy działacie? W sensie, czy Red Teamer, taki powiedzmy członek zespołu Red Team, on sobie po prostu robi wolną amerykankę i próbuje przełamać zabezpieczenia i robi to w niekontrolowany sposób, mniej lub bardziej. Czy jednak budujecie jakieś scenariusze konkretne, czy planujecie zadania konkretne i to jest wszystko ustrukturyzowane? Tu nie ma miejsca na taką wolną amerykankę.
No, wolnej amerykanki nie ma na pewno. Bank by się na to nie zgodził. Ja w ogóle właśnie te pierwsze miesiące drogi w tym banku, to ja przekonywałem wszystkich, że to będzie kontrolowane, że zbudowaliśmy framework ryzyka wokół tego, wypunktowaliśmy wszystkie potencjalne słabe punkty, jednocześnie sposoby jakby mitygacji tych ryzyk i wokół tego potem budowaliśmy jakby narrację, dlaczego ten zespół ma funkcjonować w taki, a nie inny sposób, więc nie ma tutaj żadnej wolnej amerykanki. My budujemy scenariusze, w sensie zawsze jest tak, że pierwszy etap to jest scoping, czyli patrzymy, dla kogo robimy to ćwiczenie? Czy dla regulatora? Czyli pewnie to wtedy celem jest jakiś kraj i systemy tego kraju. Czy biznes do nas przyszedł i powiedział, nasz obszar, nie wiem, zrobiliśmy nową usługę, mamy nową, nie wiem, stworzyliśmy bank wirtualny, chcielibyśmy, żebyście go przetestowali. Więc mamy scoping, patrzymy, co jest najważniejsze. Potem robimy drugą fazę po scopingu, czyli targetowany rekonesans, targetowany threat intel wokół tego, tak? Czyli nasz zespół w ogóle jest podzielony na takie piony. Niby jest nas 15 osób, ale jednak są jakieś tam specjalizacje. Mamy zespół rekonesansowy, który siada i już opracowali sporo swoich narzędzi, też takich osintowych, i wyciągają informacje na różne tematy. Dokumenty, które mogą pozyskać na temat konkretnych systemów w internecie, sprawdzają metadane tych dokumentów, wyciągają z LinkedIna powiązania z konkretnymi systemami konkretnych ludzi z LinkedIna i tak dalej, i tak dalej. Tworzą raport, który potem zespół egzekucji próbuje, że tak powiem, przekuć na konkretne scenariusze. To jest tak, że my wspólnie wszyscy siadamy, nie? Jest Threat Intel, nasz wewnętrzny, nie ten główny bankowy, zespół egzekucji plus ja tam gdzieś po środku, ta szyja, która trzyma, żeby to się nie wywaliło, i dogadujemy się, które scenariusze wybieramy, bo nasz zespół rekonesansowy zawsze proponuje jakieś scenariusze, no ale egzekucja musi móc je wykonać, więc patrzymy, jakie są TTPsy, patrzymy, jaki jest styl działania konkretnych grup i dokonujemy wyboru. I od tego momentu zespół egzekucji odpowiada za to, żeby przygotować plan na wszystko to, co są w stanie przewidzieć. Czyli initial breach, czyli jakie techniki przygotowujemy, jakie TTPsy, jakie payloady, co będziemy robić, żeby się dostać do tego banku. Czy to będzie tylko targetowany spear phishing, czy będziemy wykorzystywać jakieś fizyczne narzędzia, czy będziemy udawali kompromitację jakiegoś zewnętrznego vendora, może będzie jakiś złośliwy insider, który nam będzie pomagał. Opracowujemy tego typu historię i post przełamaniu to wszystko, co możemy przewidzieć, czyli nie wiem, jaki technik będziemy chcieli użyć, żeby podnieść, nie wiem, uprawnienia na endpoint, jeżeli to będzie nasz wektor ataku na początku. Oczywiście, co dalej będzie, tego de facto nikt nie wie, bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo potem, tak jak typowi atakujący, łapiemy to, co jest najprostsze. nie jesteśmy w stanie, bo my działamy w trybie blackboxowym. Jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, że zespół z wewnątrz banku działa w trybie blackboxowym, to jednak tak robimy, no bo jakby ta symulacja ma być jak najbardziej zgodna z rzeczywistością, więc nie jest tak, że my sobie wszystko wyciągamy wcześniej, a potem tylko na gotowe robimy kolejne kroki. Nie, więc my łapiemy to, co rzeczywiście pierwsze wpadnie nam w ręce. Nie jesteśmy pentesterami, nie testujemy wszystkich podatności danych systemów. My po prostu określamy najprostszą drogę do celu, którym jest jakiś system krytyczny. I teraz tak, jeżeli dochodzimy do momentu, są dwa takie momenty, albo dochodzimy do tego systemu krytycznego i okazuje się, że jest jakaś podatność, nie wiem, na hardwareze, na którym on stoi, cokolwiek, którą możemy zeksploitować, no to wtedy jest stop. I pytamy grupowego CISO i CISRO, czyli no, już nie będę rozwijał tych skrótów, robić czy nie robić? Za duże ryzyko czy nie za duże? Oczywiście przedstawiamy, jak my to widzimy, co mogłoby się wywalić w związku z tym, że to zrobimy. Jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby kazali nam iść na testowe środowisko, ale prawdopodobnie się w końcu zdarzy, jak dojdziemy do takiego momentu przy jakimś bardziej krytycznym systemie. Jest jeszcze druga część, czasami wychodzimy poza scope. No bo jakby przestępcy mają to do siebie, że oni mają w nosie, tak? Okej, założyłem sobie, że wejdę do jakiegoś systemu, ale jak dotknę zaraz takiego fajnego, który wygląda, że można byłoby tam coś zrobić, no to on tego nie oleje. W związku z czym, jeżeli my wychodzimy poza ten zakres, który sobie na początku opracowaliśmy, to też robimy stop i znowu ja idę w bok, konsultuję, mamy dostęp do takiego systemu, moglibyśmy to wykorzystać, ale jest to poza scope'em, robimy czy nie. No jest wspólna decyzja z górą, do tej pory jeszcze nigdy nie było na nie, no bo to zawsze daje wartość dodaną. No jeżeli możemy coś więcej przetestować, ale ma takiego ćwiczenia, to zawsze warto. Więc jakby to wszystko jest obudowane tym takim frameworkiem ryzyka, też chociażby technicznego. No my, to też był problem, żeby była jasność, że my mamy infrastrukturę na zewnątrz. W banku nie za bardzo to rozumieli, dlaczego nie możecie atakować z wewnątrz, wewnątrz. Ja mówię, no bo to tak nie do końca dobrze by wyglądało. Jak pamiętam jedną z początkowych rozmów z jednym z doradców jakichś tam, już nie pamiętam kto to był, on mówi, no tak, tak, no to musisz pogadać z zespołem Networks, niech wam wystawią szynę do wewnątrz. Ja mówię, nie rozumiesz. Ja sobie sam mam znaleźć z zespołem wejście do tego banku i nie chcę żadnej szyny. W związku z czym to też było jakieś tam problematyczne, natomiast my sami zbudowaliśmy framework bezpieczeństwa tej infrastruktury zewnętrznej, bo musimy dbać de facto to o ryzyko związane z samym ćwiczeniem, z naszą infrastrukturą zewnętrzną, nad którą no wszystkim się wydaje, że nikt nie ma kontroli. Mamy kontrolę bardzo dużą nad tym, co tam się dzieje. I de facto, może was to zdziwi, może nie, od nas się też oczekuje dodatkowych restrykcji związanych, takich HR-owych. Nie? My jesteśmy zespołem wysokiego ryzyka, w związku z czym ja pamiętam, że podczas jednej z rozmów mówiłem, że na przykład w naszym zespole na tamten dzień większość osób miała poświadczenie bezpieczeństwa w ogóle na TOSKiej UE. Nie dostali tego tutaj, że była jasność, nie w banku, ale mają, więc to jest jakoś uwiarygadnia te osoby, że jednak chyba nie mają złych zamiarów. Także były różne dyskusje wokół tego, no bo bank jest instytucją sformalizowaną, w związku z czym to ryzyko musi być rzeczywiście zmitygowane, bo potem jakby regulator przyszedł w którymkolwiek z krajów, to mogłyby być problemy. Więc to rzeczywiście było taki kamień milowy, jak to już nam się udało zrobić, to potem już było trochę łatwiej. Potem trzeba było zatrudniać ludzi.
Bardzo ciekawe, że ta perspektywa w banku z punktu widzenia tych powodów, o których powiedziałeś, jest jednak trochę inna niż w takiej innej firmie z innego sektora, a może trochę mniejszym nacisku regulatorów. Mamy pytanie od jednego dobrego znajomego. Jak sobie radzicie z różnymi strefami czasowymi? Macie takie dyżury 24, czy jak rozwiązujecie ten problem? Czy macie się nakładać, czy macie się nie nakładać z godzinami pracy krajów, które testujecie? Jak to wygląda?
Jasne. Ja wam powiem tak, podczas rozmów rekrutacyjnych z każdą z osób, która trafiła do zespołu, powiedziałem, że ja będę starał się robić wszystko, żeby korporacja nie weszła do naszego zespołu, ale może być jedna potencjalna niedogodność, czyli to, że pracujemy w różnych strefach czasowych, no i musimy sobie z tym radzić. Cały zespół jest zlokalizowany w Polsce, więc my jesteśmy w tej strefie czasowej, w której jesteśmy. Natomiast jeżeli robimy pracę, jakieś działania w konkretnym kraju, no to wtedy, no nawet parę dni temu, kilka dni rzędu tutaj zespół pracował nocami po prostu. No musieliśmy jakby zaadresować pracę i to nie wynikało nawet z tego, że chcieliśmy uniknąć generowania ruchu w innych godzinach niż to mogłoby, prawda, być dobrze postrzegane, ale bardziej chodziło o to, że punkt wejścia jest taki, że chcieliśmy jak najwięcej tego czasu mieć, żeby ewentualnie móc coś dalej zrobić, kiedy ci ludzie po prostu pracują. Więc to były bardziej względy pragmatyczne niż związane z tym, że moglibyśmy zostać wykryci, aczkolwiek to też oczywiście jak najbardziej nam przyświecało. Więc jeżeli jest taka potrzeba, no to jak najbardziej wtedy zespół pracuje nocą, ale jest sztafeta. Czyli nie wiem, na przykład część zespołu pracuje, nie wiem, od północy do czwartej albo do piątej i od piątej przejmuje, nie wiem, dwóch, dwie, trzy kolejne osoby i próbują kontynuować jak najbardziej, żeby tamci mogli odpocząć. To oczywiście nie trwa długo, bo ludzie by padli, ale jak są jakieś takie bardziej krytyczne momenty, nie wiem, kilka dni, no to wtedy taką sztafetę ustawiamy i to też jest dosyć ciekawe z punktu widzenia zarządzania taką operacją, ale tak, zdarza się. No, jesteśmy wszyscy w Polsce, także musimy sobie jakoś radzić.
Zdradź nam teraz, czy w swojej day-to-day work i w fazie egzekucji przez egzekutorów posiłkujecie się własnymi rozwiązaniami, czy takimi standardowymi rozwiązaniami, które są dostępne na rynku, na przykład Cobalt Strike?
Mhm. Wiesz co, tak jak powiedziałem, generalnie nasz zespół jest dosyć młody. 2019 rok ja przyszedłem do banku, realnie zaczęliśmy budować ten zespół, myślę, Q2, 2020, a zespół w tej formie, w której jest teraz, no to jest lipiec tego roku, czyli de facto od 3 osób do 15 urośliśmy w połowie tego roku. I teraz tak, rzeczywiście korzystamy i z tych rozwiązań, w sensie mamy i frameworki i komercyjne, tak jak Cobalt Strike i open source'owe, jak nie wiem, przypadkiem POSH, ale mamy jakby też zespół, który jest bardzo skory do tego, żeby te frameworki pisać samemu. I jakby ja jestem otwarty na obie opcje, już mówię dlaczego. Dlatego, że jeżeli powiedzmy mamy symulować konkretną grupę, no to powinniśmy mieć te same narzędzia, no po to, żeby to było bardzo wiarygodne. Ale jeżeli robimy coś w rodzaju projektu X, kiedy nie naśladujemy żadnej grupy, tylko chcemy po prostu coś pokazać, no to wtedy tego typu rozwiązania są jak najbardziej wskazane. Także my tutaj dwutorowo jakby podchodzimy do tego, nie? Też próbujemy modyfikować te open source'owe rozwiązania pod siebie tak, żeby nam było wygodniej. I to się tyczy de facto wielu rzeczy. Ja w ogóle mam taką ideę i dlatego tak wiele różnych kompetencji jest w tym naszym zespole. Na przykład mamy Kamila Frankowicza, który też był waszym gościem, mistrza psucia wszystkiego dookoła i ja nie bez kozery strasznie go chciałem, poza tym, że jest super człowiekiem. Ja mam taką ideę, że w tak dużym banku, który jest no jednak na dosyć ciekawych, interesujących rynkach, no bo to jest Azja, Bliski Wschód i tak dalej, fajnie by było próbować nie tylko naśladować, ale też pójść o krok dalej i może próbować coś znaleźć, czego jeszcze nie ma na rynku. No jeżeli znajdziemy jakąś podatność, może Kamil gdzieś coś wydłubie na przykład, no to może będziemy pierwsi i uda nam się powstrzymać coś, co mogło być wykorzystane w przyszłości.
No dobra, a teraz pytanie, jak to wygląda, jak łapią niebiescy? To jest radość, smutek, mieszane uczucia i w ogóle często się to zdarza? Jesteś w stanie nam powiedzieć tak, no, nawet z jakimś przybliżeniem, ile razy was złapali na ile akcji?
Coraz częściej. I to jest super. Znaczy, tak jak powiedziałem, te początki, które mieliśmy w tym zespole, one były też trudne, dlatego że wszyscy nas traktowali jako tych, którzy będą wytykali błędy. Super jest to, że w tym naszym polskim biurze jest wielu fajnych ludzi, którzy ze sobą się dobrze dogadują i byliśmy bardzo szybko w stanie się ze sobą na tyle porozumieć, żeby wszyscy zrozumieli, że gramy do tej samej bramki. To też jest do tego stopnia skonstruowane, że my jakby nie wytykamy błędów, my nawet tak piszemy te raporty, żeby one nie pokazywały, że to jest błąd. To jest rzecz, którą po prostu wspólnie musimy naprawić, tak? Więc ja się cieszę osobiście. Ja nauczyłem nawet mojego szefa, że Red Team ma fajną robotę, bo jak coś zrobi, to jest sukces, a jak go powstrzymają, to też jest sukces, w sensie dla banku. W jedną i w drugą stronę to działa. Ja powiem szczerze, jeżeli, nie wiem, robimy, nie wiem, 5 kampanii targetowanych, spear phishingowych i 5 jest wyłapanych, to jest mega, w sensie to jest, chłopaki się cieszą, spisują, potem to jest pokazywane, jak że my przygotowaliśmy bardzo wyrafinowane kampanie i wszystkie zostały wyłapane, czyli im pokazujemy swoją pracę i pokazujemy, że Blue Team super sobie z tym poradził. Nie zmienia to faktu, że Red Teamer musi mieć swego rodzaju taki tryb myślenia, że okej, 5 mi wyłapali, ale spróbuję 6, może wejdzie. Mieliśmy w planie 5, ale mamy jeszcze chwilę czasu, to spróbujmy 6. Natomiast no, nasz Blue Team, ja jestem 2 lata, zrobił mega, mega skok. Było naprawdę fajnie, chociaż wiele rzeczy było do poprawy na początku, kiedy przyszedłem, przynajmniej z tego, co słyszałem, ale teraz to są skoki milowe, nie? I to powoduje, że ta zabawa jest naprawdę fajna. Znaczy, trochę się bawimy w swojej pracy, nie? Fakt tego, że to jest bank, który jest ustrukturyzowany, jest globalny i tak dalej, trochę tą zabawę, no może nie powiem tłamsi, ale próbuję ją ograniczyć. Natomiast ja mam mega satysfakcję, mam jedną taką osobę w zespole, która z natury rzeczy, tak jakby psychologicznie raczej jest nastawiona na marudzenie, o tak bym powiedział, I ostatnio przeżyłem mega satysfakcję, kiedy zobaczyłem, że ta osoba się cieszy jak dziecko. I to było po prostu no super, bo doszedł do takiego momentu, w którym zaczęło go to mega jarać. Nie? Kiedy były te etapy przygotowań, one były takie sobie, natomiast kiedy już wszedł w tą robotę, to jedna z tych nowych osób, które dotarły do zespołu, cieszył się i to było mega. To ja mam straszną radość właśnie z tego, jak obserwuję swój zespół przy pracy i oni mają takie emocje. Nie ma kłótni, nie ma jakichś tych rzeczy, wszyscy sobie pomagają. Jest naprawdę fajnie i z Blue Teamem też jest, bo początki też znowu były ciężkie, jak Red Team wydawał raport albo Vendor, czyli ta firma zewnętrzna dawała raport, to były kłótnie, że to nie tak, tamto nie tak, tego nie chcemy, tamtego nie chcemy, to nie jest prawda. Teraz po tych 2 latach wspólnej pracy doszliśmy do takiego momentu, w którym my wiemy, przynajmniej staramy się wiedzieć, w jaki sposób opisywać tę rzeczywistość, żeby Blue Teamowi było łatwiej ją skonsumować, a jednocześnie konsultujemy. My wypuszczamy raport w wersji draftowej. My go konsultujemy z ludźmi po stronie Blue Teamu, dostają exec log i patrzą, co my zrobiliśmy danego dnia, a oni sobie to analizują. I to jest, że tak powiem, mega, mega współpraca.
Piotr, co może pójść nie tak w kampanii Red Teamowej w banku? Mieliście jakieś wpadki, o których możesz nam opowiedzieć? I tutaj dodatkowy appendix do tego pytania. Czego nie może zrobić zespół Red Team? Gdzie jest ta granica działań Red Team?
Mhm. Słuchajcie, wiele może pójść rzeczy nie tak. Jakby zaczynając od takich typowych, z którymi się już spotkałem 2-krotnie, w ostatnim momencie powstrzymaliśmy ludzi od dzwonienia do Interpolu, bo myśleli, że ktoś im się włamał do infrastruktury i nie wiedzieli, że to byliśmy my. To jest kolejny etap zarządzania ryzykiem, bo mamy zawsze jakąś osobę na miejscu w danym kraju, która nas informuje, że taki alert gdzieś się pojawił. I ostatnio mieliśmy w jednym z krajów, dla którego robiliśmy takie ćwiczenie, taką sytuację, że prezes już łapał za słuchawkę, bo kiedyś miał dokładnie taki sam atak w swoim biurze i potem jak z nim rozmawiałem, powiedział, że on to rozumie wszystko, ale mało zawału nie dostał, kiedy usłyszał o tym, że coś takiego się wydarzyło i błagał mnie, żebym już więcej tego nie robił. Więc to jest jedna z takich rzeczy, która może pójść nie tak, że nie ogarniemy tego, a dla banku to by było słabe, że ktoś zgłasza taki incydent, a potem się okazuje, że to są ćwiczenia. Więc my rzeczywiście staramy się mieć nad tym pełną kontrolę na tyle, na ile możemy. Co może pójść nie tak? No możemy coś popsuć nieintencjonalnie na produkcji, no bo jakby Red Team działa na produkcji, a też jest tak, że oczywiście w banku globalnym mamy i najnowocześniejsze technologie na świecie, ale też mamy frameworki, które są no takie, bym powiedział, leciwe, ale działają, tak? W związku z czym, jeżeli ktoś nam mówi, to waszym celem jest to, to ja tak mówię, a to tutaj chyba ja bym się bał tego dotknąć, nie? I wtedy jest właśnie ta analiza ryzyka, czy jak już dojdziemy do tego miejsca, to co, pingniemy i padnie, czy coś więcej mamy zrobić, czy może jednak sobie wystawmy środowisko testowe, nie dotykajmy. Więc jeszcze nie popsuliśmy niczego, szczęśliwie do tej pory, przez ten okres, ale no nigdy nie wiadomo. No ja zawsze mówię mojemu szefowi, że nie mogę mu obiecać na 100%, że nic się nie wyłoży, no bo to byłbym, kompletnie bym go oszukał. Więc to jest to, co może pójść nie tak. A jaka była druga część pytania? Bo już ja zwykle lecę z tym tekstem i już zapominam, co było drugie.
Gdzie jest granica?
Gdzie jest granica?
Tak. Kiedyś okay. Słyszałem taki żart, że można wszystko oprócz porywania dzieci członków zarządu.
Nie, no czy słuchajcie, granica na pewno jest taka, że nie dotykamy prywatnej sfery pracowników. Nie atakujemy skrzynek prywatnych, nie wykorzystujemy jakichś prywatnych informacji, które pozyskamy nawet, nie? W trakcie takiego rekonesansu, a one mogą być jakieś kompromitujące. Nie chcemy wpływać jakby w żaden sposób, mimo że to mógł być wektor ataku i jak widzimy nawet na naszym kochanym polskim polu i politykach, jakby prywatne skrzynki są super miejscem tego, żeby zacząć. Natomiast my zdecydowanie tego nie robimy. Więc to jest na pewno ta granica. Nie dbamy jakby o to, żeby ludzie nas jednak trochę lubili po tym wszystkim, a nie, że będziemy im coś wyciągać. Aczkolwiek zdarzyło nam się kiedyś jakieś tam pornolinki dodawać do czegoś, zobaczyć, ktoś to tworzy, ale to tam na marginesie zupełnie. Także to jest taka granica, której nie ruszamy. Nie wyprowadzamy środków finansowych. Udowadniamy, że moglibyśmy to zrobić, natomiast nie robimy tego fizycznie. Jakby to powiedzieć, nie dotykamy danych klientów takich na żywym organizmie, w sensie nie zmieniamy, nie próbujemy jakichś tam innych tego typu rzeczy robić, tylko udowadniamy, że moglibyśmy to zrobić, tak? Nie wiem, screenshotem, że mamy panel admina do danego systemu i to jakby udowadnia już wszystkim, że moglibyśmy zrobić, co byśmy chcieli. Więc to są takie granice, których na pewno nie przekraczamy. Oczywiście są jakieś tam mniejsze płotki, powiedzmy, które można rozważyć, czy coś zrobimy, czy czegoś nie zrobimy, ale to są na pewno takie rzeczy, których z pewnością nie. I jeszcze wracając do tej pierwszej części, bo nasz zespół teoretycznie, a niedługo może i praktycznie, ma wpisane, że robi też testy fizyczne, co jest oczywiście mega ciekawe w kontekście Bliskiego Wschodu i innych rzeczy, żeby sobie pojechać, spróbować się wbić do budynku i tak dalej. Natomiast tu też wiele rzeczy może pójść nie tak. Tutaj koledzy, którzy kiedyś nie w tym banku, natomiast w innej firmie zrobili takie ćwiczenia rytmowe w Teksasie, no to zanim zdążył list żelazny z kieszeni wyciągnąć, to mu już nogę ustrzelili. Także ja powiedziałem mojemu zespołowi, bo mam kolejkę chętnych do takich wyjazdów, mówię spokojnie, nawet jeżeli to nie zaczniemy, nie wiem, od Pakistanu, tylko pojedziemy w jakieś takie miejsce, może w Europie, tak wiecie, żeby coś potestować, więc to też może pójść nie tak. I to był jeden z takich też czynników, o którym bardzo długo dyskutowałem z szefami, zanim w ogóle powstała dokumentacja związana z Red Teamem, jak to ogarnąć, żeby nikt nie zginął podczas takiego ćwiczenia fizycznego, no bo to jednak jest. Więc ja powiedziałem, że jednym z takich bezpieczników będzie to, że ja tam zawsze będę z nimi, bo jakby przez moją historię związaną z poprzednimi pracami, można powiedzieć, że jakieś tam doświadczenie może ciut większe niż młodzież w tym aspekcie mam, więc będę takim parasolem. Będę chronił, wiesz, jak borowik.
Wyobraziłem sobie ciebie, wiesz, z tarczą balistyczną, jak idziesz przed zespołem.
Z parasolem jeszcze, wiesz.
O, dokładnie.
No, to poprosimy potem naganie, bo to Marcin się specjalizuje w takich naganiach, które tak puszcza na konferencjach, to wiesz, tam zanonimizujecie i coś dacie radę pokazać, bo to na pewno będzie
fajnie.
No,
tylko musi się, wiesz, odpuścić ta cała sytuacja z brakiem, z ograniczoną możliwością podróżowania, jak to odpuści, to my się zaczniemy się bawić. Słuchaj,
jest czas na ćwiczenie chowania się za tarczą, więc...
Ćwiczymy. Ja regularnie zespół zabieram na strzelnicę. Tutaj mam dwóch instruktorów strzelectwa w ogóle w zespole i żaden to nie jestem ja z tej dwójki, także bawimy się, tak, w czasie wolnym.
To drżyjcie oddziały regionalne banku.
Ja tego nie skomentuję.
Dobra, jedziemy dalej. Pytanie w zasadzie było to, jaki profil kandydata do zespołu, ale to już wiadomo, instruktor strzelectwa pożądany, dobrze się wpasuje.
Już nie potrzeba teraz.
Już wystarczy. Okej, to kogo jeszcze brakuje? Gdybyś tak opisał teraz takiego kandydata, kandydatkę idealnego, idealną, który przychodzi i ty po prostu klaszczesz i mówisz, kiedy możemy podpisać umowę i czemu nie dzisiaj, tak?
Słuchajcie, to Red Team... Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to jest taka trochę firma w firmie. Z tego względu, że kiedy przeprowadzamy atak i on potem się okazuje, że staje się bardzo skomplikowany, to potrzebujemy ludzi z różnym doświadczeniem. Mamy ex-blue teamerów u siebie, którzy mają wiedzę związaną z systemami monitorowania detekcji. Mamy byłych sieciowców, którzy dosyć dobrze znają się jakby na sprawach związanych z tym, nie wiem, nawet jakie luki w konkretnym hardware'ze sieciowym gdzieś tam sobie siedzą. Mamy oczywiście ludzi, którzy niczym innym się nie zajmowali, tak? Tylko tym, że całe życie atakowali, albo byli pentesterami i chcieli przejść na stronę red teamową, albo byli już red teamerami w jakichś tam innych organizacjach, więc tych kompetencji jest bardzo dużo. Mamy też osoby, które są mniej techniczne w zespole, ale mają mega wyczucie związane na przykład z budowaniem kampanii i inżynierii społecznej, nie? To są takie osoby, które siadają, analizują to, co im rekonesans przyniesie i myślą, no to w jaki sposób teraz możemy to wykorzystać do spreparowania czy konkretnego jakiegoś scenariusza spearfishingowego. Także szczerze powiedziawszy, dla mnie najważniejszą rzeczą jest po pierwsze chęć tego, żeby się uczyć i po drugie sposób myślenia, że się nie poddajesz. To są dwie rzeczy takie charakterologiczne, które muszą być. Natomiast technicznie oczywiście, jakby bez tego nie jesteśmy, no samymi ludźmi od inżynierii społecznej jakby red teamu nie zrobimy. Ja sobie bardzo cenię doświadczenie. Jeżeli ktoś już pyta, jakieś certyfikaty, to zazwyczaj te praktyczne, entry level OSCP i wiadomo, kiedyś to było SC, a potem było, teraz jest chyba jakieś rozdzielenie tych certyfikatów, ale są też, wiadomo, te operatorskie, red teamowe, ten red team operator i tak dalej, to są fajne certyfikaty, które też udowadniają, że ktoś, nawet w kontrolowanym środowisku, ale że tak powiem, się tym pobawił. No i oczywiście doświadczenie CTF-owe też jest bardzo fajnie wskazane, bo znaczy, że po pierwsze ktoś lubi, a jak jeszcze ma w tym jakieś osiągnięcia, to już w ogóle super i tutaj się pochwalę, że właśnie w kolaboracji z innymi zespołami, ten nasz zespół red teamowy i blue teamowy, czyli dwa ze sobą się złączyły, pięć osób z jednego, pięć osób z drugiego, ostatnio zajęło, no nie tak ostatnio, ale parę miesięcy temu trzecie miejsce w Business Hack the Box, także nie jest źle z jedną i z drugą stroną u nas.
A powiedziałbyś, że te CTF-y to trochę taki red teaming, że to tak w zasadzie jesteście takim zespołem CTF-owym, który ma flagi w różnych systemach bankowych?
No to Można tak powiedzieć, znaczy generalnie w ogóle na rynku są CTF-y red teamowe, takie typowe, to one się trochę różnią od zwykłych CTF-ów, bo na zwykłym CTF-ie to są czasami zadania takie bliżej red teamu, ale nie wszystkie takie są, a my trochę tak można powiedzieć, że funkcjonujemy, tylko że w normalnym, żywym, produkcyjnym środowisku, gdzie nie jest tak, że mogę próbować 10 razy, aż mi się uda, bo spróbuję raz, nie wyjdzie i może wszystko paść. Także niestety, no niestety, trzeba być dojrzalszym, więc mam takich młodych chłopaków w zespole i oni mówią, no, nareszcie będzie można coś zniszczyć. Ja mówię, chyba weź, nic nie masz niszczyć, człowieku, to nie o to chodzi w tej robocie. Nie niszczymy, sprawdzamy, czy da się zniszczyć. Kiedyś pamiętam wiele lat temu, pamiętam jak rozmawiałem z kolegami z innych służb i oni mówili, że generalnie na świecie to jest tak, że grupa APT albo jakieś tam inne szpiegowskie, to im zależy na wyciąganiu informacji. Tylko Korea Północna ma inny modus operandi. Oni chcą zniszczyć Koreę Południową. Nie? Oni robią wszystko, żeby znaleźć taktykę i technikę, żeby po prostu tam coś wysadzić. I tutaj trochę mi zajechało, ale on nie jest z Korei Północnej ani Południowej, także widocznie po prostu naoglądał się dużo filmów. Ale ta chęć nauki i wiecie, i to, że się nie poddajesz nigdy, to jest na pewno coś takiego, co przyświeca chyba już teraz każdej osobie w moim zespole. Miałem jedną taką osobę, która bardzo była ustrukturyzowana w związku z tym, że przez wiele lat była pentesterem. Mówiła, no spróbowałem tego i tego nie da się. Mówię, no to teraz wyszedłeś z pentestingu i teraz zaczyna się red teaming, no teraz szukaj innych wejść, tych nieoczywistych, nie? I to jest właśnie ta cecha, której, ale bardzo szybko się nauczył, więc to jest też ekstra. No to jest to, o czym mówiłem.
Powoli kończąc już wątek zawodowy, jakbyś miał tak podsumować, zastanowić się, co będzie dla was jako Red Teamu wyzwaniem w nadchodzących miesiącach i latach.
Mhm. Wiesz co, znaczy po pierwsze na pewno bardzo szybki rozwój tuli związanych z detekcją, z monitorowaniem, z reagowaniem. Ale to powoduje jakby większą zabawę, więc to nie jest problem. Ja tu anegdotycznie powiem, że dla mnie największym wyzwaniem, jak dla całego rynku, jest to, o czym ostatnio się często mówi, że słońce jest niestabilne, jak wybuchnie ta burza magnetyczna, to wszystkie światłowody pójdą w chorobę i nie będzie internetu. No to wtedy to będzie dosyć duże wyzwanie dla nas wszystkich. Wtedy mi chyba tylko zostanie zespół objeżdżenie po świecie i próba wbicia się do budynku. Nie? To może być takie wyzwanie nie do przejścia dla nas wszystkich, no ale to będzie trzeba się przekwalifikować. No, może parę
zacznijcie od Meksyku.
Dobra, do Cancun, wiesz. Polecimy.
Słyszę, że ktoś tu już szuka dobrych biletów. No dobra, gdybyś tak miał jeszcze raz wybiec myślą w przyszłość i wyrazić trzy życzenia, żeby w świecie bezpieczeństwa było lepiej. Nie wiem, licencja Cobalt Strike'a dla każdego, czy coś w tym stylu. Niekoniecznie ofensywnie, może defensywnie. Jakby to już twoja decyzja, w którą stronę życzenia pójdą.
Nie no, Cobalt Strike to jest, wiesz, narzędzie podwójnego zastosowania, to nie tak łatwo, żeby każdy swoją sztukę miał. Nie, słuchajcie, znaczy tak najpierw powiem prywatnie, to mam dwa takie życzenia do Alladyna. Pierwszy, żeby dał mi więcej czasu, żebym mógł sobie podłubać. Nie wiem, czy to w związku z tym, że mi skurczył moje obowiązki innego rodzaju, czy wydłużył dobę, to nie wnikam. A drugie, żebym jednak po tych latach trochę się z Jabłkiem bardziej zaprzyjaźnił, bo my się cały czas nie lubimy, w sensie bardziej takiego... Ergonomia mi po prostu osobiście jakoś niespecjalnie pasuje, jestem bardziej androidowcem, więc to są moje prywatne rzeczy, a z punktu widzenia takiego życzenia, takiego ogólnego, może trochę zabrzmi to egocentrycznie, jako taki typowy bezpieczniak, który myśli, że bezpieczeństwo jest pośrodku wszystkiego, ale żeby ludzie zaczęli się tym bardziej interesować, ci, którzy nie są zawodowo z tym związani. Nie? Czyli żebyśmy znaleźli jakiś taki model dojścia do tych osób, które oczywiście na co dzień wykonują swoją pracę, ale żeby gdzieś tam z tyłu głowy rzeczywiście chcieli o tym pomyśleć, bo niezależnie od tego, i to jest oczywiście banał, który jest powtarzany od wielu, wielu lat, niezależnie od tego, ile pudełek ktoś nakupi za ile milionów, no to zawsze się trafi ktoś, to albo nie rozumie, albo intencjonalnie coś tam popsuje i wtedy już jest droga wolna. No my z takich też korzystamy niewątpliwie jako Red Team.
Dobrze, to piękne życzenia. A teraz opowiedz nam, co robisz, gdy w ogóle nie pracujesz? Czy jest taki moment, kiedy nie pracujesz i co robisz wtedy, kiedy nie pracujesz?
Jest go mało. Ostatnimi czasy pracuję nad tym, żeby nie pracować tyle. Więc tak, najwięcej czasu z tego wolnego czasu, którego nie mam tak dużo, to oczywiście moja kochana żona i dwójka cudownych córek. Jeżeli one jeszcze oglądają, bo miały oglądać, to Pola, Laura, pozdrawiam was. Więc to jest to, ale jeżeli mówimy o hobby, czyli ten mikroskopijny czas, który mi zostaje już jakby poza tym życiem rodzinnym i zawodowym, to sport, szczególnie triatlon. Ja przez 7 lat startowałem w zawodach triatlonowych na różnych dystansach. Potem tam trochę ze zdrowiem miałem problemów, ale może w przyszłym roku znowu do tego wrócę. Uwielbiam góry, szczególnie polskie Tatry. Ja jestem typem, może nie brzmię, bo dużo gadam, natomiast ja lubię czasami być w samotności, więc pójście samemu w góry, szczególnie nie w lato, no bo wtedy samotnie to ciężko być w Tatrach, ale ostatnio byłem właśnie w przełom października, listopada, rewelacja, no i muzyka. Ja mam gitarę, ukulele, jakąś tam konsolę do grania. Na studiach tak dorabiałem sobie, że grałem na imprezach jako DJ i cały czas gdzieś mi to zostało. Teraz z dziecią gram czasami w domu, no bo jakby nie ma za bardzo gdzie wyjść. Więc muzyka i ruch, nie? Bo jakby od myślenia mam sporo już w pracy. Już książkę lubię poczytać, ale no dawno nie przeczytałem, przyznam się bez bicia. Dużo czytania i tak jest na monitorze.
Słuchajcie, kiedyś będziecie w Tatrach spacerować i zobaczycie gościa, który gada sam do siebie i wygląda jak Piotrek.
I gra na ukulele.
I gra na ukulele, to jest właśnie Piotrek.
To pozdrowie. I biegnie w slipach, tak.
Słuchaj, musimy zadać jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Ja mam pewne przesłanki wskazujące, że znasz zadającego pytanie i że pracujecie w jednej organizacji, ale to jest bardzo ważne pytanie. Czy zamierzacie zastosować się do konwencji genewskiej i zakończyć ćwiczenia przed świętami?
Jak najbardziej. Jesteśmy ludźmi i też chcemy mieć wolne i jednocześnie nie chcemy tego wolnego zabierać nikomu innemu. To oczywiście no jest może trochę niezgodne z tym, co by normalnie przestępcy robili, bo oni powiedzmy czasami są z innych kręgów kulturowych czy religijnych, ale my jesteśmy z tego, więc umówmy się, no nie ma potrzeby, żeby
ale święta. Ale oni generalnie też szanują. Tak en masse, to myślę, że przerwa i tak trwa 3 tygodnie, bo oni najpierw zaczynają te święta po naszej stronie, a potem świętują jeszcze te opóźnione święta, więc te 3 tygodnie przerwy powinny być. Należą się ustawowo.
W imieniu Blue Teamu dziękuję.
A teraz się okaże, że to była podpucha i mają duży dokładnie projekt w Wigilię.
Taka tam inżynieria społeczna na antenie, wiesz. No? Nie.
Dobrze. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Z biznesowego punktu widzenia muszę na Windowsie, przez to, że 90% mojego czasu to jestem na kolach, tłumacząc różnym osobom różne rzeczy, że tak powiem, w banku, no to ten system operacyjny jest mi najbardziej potrzebny aktualnie na naszym Corpo Labku. Natomiast prywatnie korzystam też z Windowsa, aczkolwiek mam parę maszynek wirtualnych na różne potrzeby, i Kaliego, i Komodo VM do takich jakichś tam zabaw bardziej testowych, no i Tailsa, jak czasami chcę sobie coś poprzeglądać i niekoniecznie bym chciał, żeby ktoś wiedział, kto ja jestem. A to takie przyzwyczajenie z jakiegoś tam przeszłości, powiedzmy.
Czyli jak ktoś wchodzi na waszą stronę z Tailsa, to wiadomo, że to Piotrek.
Nie, to nie Piotrek, bo Piotrek wtedy chodzi po Tatrach i gra na ukulele, to nie
dokładnie
może być Piotrek.
Tak. Mam pendrive'a z Tailsem w kieszeni, ale nie używam.
No dobra, słuchaj, to zostało nam ostatnie z naszych klasycznych pytań, czyli czy opowiesz się w ogóle po którejś stronie, Commodore czy Atari?
Wiecie co, tak jak wam powiedziałem, nie miałem ani jednego, ani drugiego. I to jest takie trochę pytanie, jak ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem i miałem koszulkę Legii Warszawa z podpisami. Miałem 10 lat i dostałem łomot. I od tego czasu, jak ktoś mnie pytał, czy jesteś za Legią, czy za Polonią, to mówiłem za Polską. Generalnie to była najbezpieczniejsza forma odpowiedzi. I tutaj powiem tak, nigdy nie miałem jednego ani drugiego, więc nie mam takich doświadczeń, ale miałem Amigę, Amiga przez pewien czas należała do Commodore, więc trochę w kierunku Commodore bym się przechylał, ale postaram się być w miarę neutralny. No.
Przyjmijmy też Amigę, bo Amiga nas akurat łączy, więc możemy zaliczyć Amigę.
Dobra, no to tak.
Klub dyplomatycznie. Dobrze, przyjmujemy. Tak. No dobra, słuchaj, to czas teraz, żebyś to ty zadał jakieś pytanie, skoro już na tyle odpowiedziałeś, to zasłużyłeś. Ja tylko przypomnę podstawowe zasady udzielania odpowiedzi, mianowicie zasada pierwsza, odpowiadacie na czacie YouTube'a. Zasada druga, to my decydujemy o tym, co nam się pokazało wyżej, a co niżej i musicie to uszanować. I zasada trzecia, jak ktoś już daną nagrodę ma, to bardzo prosimy, żeby lewą ręką trzymał prawą i nie pisał, dopóki nie powiemy, że już się poddajemy z czekaniem na odpowiedzi tych, którzy jeszcze nagrody nie mają. Także Piotrze, w twoje ręce.
Jeszcze czwarty punkt, o którym nie pamiętacie nigdy. Dokładnie słuchajcie pytań i odpowiadajcie dokładnie z instrukcją. Bo
albo to zwiększa szansę zwycięstwa.
Tak,
zwiększa, 100%.
Tak, albo nie pomagacie wtedy innym, którzy akurat będą w stanie uchwycić po kawałku prawidłową odpowiedź. Dobrze, ja wyświetlę, Piotrek, to pytanie, a ty przeczytaj.
Dobra. Jak się nazywała irańska firma założona w 2002 roku, która była znana z przeprowadzania operacji ofensywnych dla rządu w Iranie? Podaj pełną nazwę firmy. To była firma, grupa, oni mieli wiele różnych odsłon, także, ale nazwa była ta sama.
I nie jest to w żadnym stopniu podchwytliwe. Ja o tym słyszałem, zanim jeszcze Piotrek to pytanie nam podrzucił, więc jest to, jak ktoś śledził generalnie rynek w tamtym regionie, to byli popularni.
Byli popularni. Powiem szczerze, że oni w pewnym momencie nawet byli jak celebryci, bo oni byli na okładkach czasopism w Iranie, ci ich założyciele. To było niesamowite. To był jakiś tam 2008 rok bodajże chyba, kiedy oni wskoczyli na okładki. Byli bardzo aktywni, kiedy Stuxnet wjechał. No to oni tam w ramach Iranu i odwetu też się uaktywnili. A zamknęto ich w 2018.
Podaj pełną nazwę. Podaj pełną nazwę firmy. To jest część polecenia zgodnie z instrukcją numer 4. Podaj pełną nazwę firmy. Niektórzy z was kręcą się już wokół całkiem dobrych pojęć, ale prosimy o pełną nazwę firmy. Piotrek, ty patrzysz na czat? Czy mamy ci czytać?
Nie patrzę. Już
możesz zacząć patrzeć.
Ja patrzę. Ja znam odpowiedź.
Dobrze. Niektórzy byli całkiem blisko. Prosimy o pełną nazwę firmy.
Tak, rzeczywiście parę osób jest bardzo blisko. To tutaj można, nie wiem, czy to jest już moment na podpowiedź.
Możesz zadecydować, że któraś już jest wystarczająco blisko.
Czekajcie, już patrzę.
No właśnie, bo jedna jest dosyć bardzo, bardzo blisko.
Którą masz na myśli? Czekaj, już patrzę. O! No myślę, że możemy ją zaliczyć.
To kogo? Już, wskazuj.
Jest pierwsza pełna, widzę nazwa.
No dobrze. Michał, to ta sama osoba Czur. Nawet.
Tak, zgadza się.
Dobrze. Prawidłowa odpowiedź. Przeczytaj to, Piotrek, bo ja nie jestem w stanie.
Ashiani Digital Security Team. To była taka firma, która z jednej strony była firmą i normalnie przeprowadzała zlecenia za pieniądze, a po godzinach realizowali różne tam zlecenia dla rządu w Iranie. Jednocześnie założyli pierwsze forum, tak zwane security w Iranie, gdzie to była taka giełda, można powiedzieć, gdzie zbierali różnych ludzi i z tymi ludźmi potem szli w świat z różnymi misjami, operacjami i tak dalej. Także dosyć ciekawy twór. I zniknął w 2018 roku, ale wracają do życia także.
Michale, gratulacje, maila poproszę na adam@trzeciastrona.pl z numerem telefonu i numerem paczkomatu, a Raspberry Pi ruszy do ciebie. No dobrze. Adamie, który z nas teraz, jak już nie pamiętam, to był ostatnio. Teraz ja? No dobrze, to ja sobie znajdę. Będzie górsko w uznaniu dla hobby Piotra, chociaż nie będzie dla tych, którzy chodzą, będzie dla tych, którzy po górach poruszają się innymi technologiami. Podaj nazwę kolejki górskiej o najwyższym punkcie końcowym na świecie. Jest kilka takich kolejek. Jest jedna, która się wybija ponad wszystkie pozostałe i to o grube coś koło 1000 metrów, niecałe 1000 metrów wyżej od tych najwyższych w europejskich. To już podpowiem, że ta nie jest w Europie. A ja kiedyś nawet byłem na jej stacji początkowej, ale akurat zamknęli. Spóźniłem się chwileczkę. To był mój największy pech życia, bo potem jeszcze na dokładkę ją zamknęli na wiele lat. Już myślałem, że nigdy jej nie otworzą, ale właśnie przed programem przeczytałem, że otworzyli, że znowu jeździ. Więc podaj nazwę kolejki. Podaj nazwę kolejki górskiej. Czytajcie polecenia. Widzę, że kolejki. Kolejka górska. To nie jest kolej górska, to jest kolejka górska. Taka, która jeździ takim wagonikiem po linie. O, już mamy. Ktoś w końcu znalazł. I to jest Teleferico de Merida. I znajduje się w Wenezueli. Wyjeżdża na jakieś 4700 z małym ogonkiem. Także Piotr był najszybszym googlerem, albo sobie przypomniał, ale sądząc po tym, jak ładnie wpisał wszystkie akcenty, to chyba szybciutko wygooglał. Pogratulować. Chyba nikt wcześniej nie strzelił prawidłowo. Dobrze, Piotrze, wygląda na to, że to ty wygrałeś, więc jak najbardziej maila poproszę na adam@trzeciastrona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu. Gratulacje.
Tak. Dobrze, to teraz moje pytanie i standardowo będzie to pytanie filmowe, moi drodzy, ale uwaga, dzisiaj nie będzie nic o hakerach.
A wszyscy dobrze. Film oglądali. No,
tak, wszyscy na pamięć wykuli. Nie, dzisiaj przechodzimy trochę do innego uniwersum i pytanie brzmi: wymień nazwy akronimy dwóch systemów sztucznej inteligencji używanych przez Tony'ego Starka w Marvel Cinematic Universe. Haha, zaskoczenie, co? Nie jest to Acid Burn.
Słuchaj, no i te godziny spędzone na oglądaniu hakerów nie są zmarnowane, są zyskane. To dobry film jest. Ale nie przydadzą się w tym konkursie.
Słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby poprawnie je zapisać też.
Tak, słuchajcie, no, nazwy, akronimy, takie z prawidłową pisownią, takie ze wszystkimi szykanami, znakami interpunkcyjnymi i tak dalej. Takie odpowiedzi lubimy najbardziej.
Niestety czepiamy się szczegółów.
Tak, i to bardzo. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Robicie, o, widzę, że nawet ktoś ogląda z niezłym opóźnieniem, bo Asiani właśnie padło. No to jest ten minus, że jak leci konkurs na żywo, to musicie naprawdę oglądać wtedy na żywo, nie możecie z odtworzenia, bo to już jest wtedy dobrze, za późno.
Widzę poprawną odpowiedź. Chyba pierwsza będzie Liseł. Jak dobrze jeszcze sprawdzę.
Tak, ja się
tak,
zgadzam.
To jest pierwsza, tak, to jest pierwsza poprawna odpowiedź. Jest to Jarvis oraz Friday.
W całości poprawna.
Tak. I właśnie o taki zapis nam chodziło. Gratulacje, Liseł. Numer paczkomatu, numer telefonu na adam@trzeciastrona.pl.
No dobrze, słuchajcie, to wygląda na to, że konkursy zakończone, nagrody rozdane, pytania zadane, odpowiedzi udzielone. Rozmowa była bardzo ciekawa, Piotrze. Życzymy ci wielu sukcesów w pokonywaniu Blue Teamu. Blue Teamowi życzymy również wielu sukcesów w łapaniu ciebie, żeby to tak w równowadze było, bo wtedy jest najfajniej. A na to wszystko jeszcze wjeżdża Marcin ze swoim Purple Teamem, więc jakoś się, mam nadzieję, dogadacie, ale znacie się, więc myślę, że problemów nie będzie. Chciałbym powiedzieć, fajnie, że dbacie o bezpieczeństwo naszych pieniędzy, ale bank nie działa w Polsce pod kątem właśnie obsługi klientów indywidualnych, więc czekamy, aż zaczniecie dbać o nasze pieniądze. Może kiedyś się też uda. Ale bawcie się dobrze. Dzięki wielkie za
spotkanie.
I dzięki za twój wkład.
Dzięki. Chodź, ja
chciałem jeszcze dodać, Adam, w razie czego to my możemy z Piotkiem zadbać o pieniądze, także jak wiesz, gdzie nas szukać, także... Piotr, cóż, ja mogę powiedzieć, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy kontrolowanej i widzimy się jutro w pracy.
Tak jest. Trzymaj się, do zobaczenia.
Trzymaj się,
do zobaczenia wszystkim. Hej.
A my jeszcze wracamy na moment do ogłoszeń duszpasterskich, ale tu już dużo tego nie będzie, bo chcieliśmy tylko... O, zapomniałem wyświetlić planszę. Chciałem powiedzieć, że nagrody dzisiaj sponsorowało, jak zawsze, Fudo Security, zarządzanie dostępem uprzywilejowanym. Adam, przypominaj mi, żebym ja planszę wyświetlał. Sponsor to sponsor.
Dobrze.
No. Przypominaj. Dobra. Za tydzień nie mamy jeszcze pewności, kto będzie. Mamy już kandydatkę, ale jeszcze nie chcemy jej ogłaszać, bo nie wiemy, czy już ona ma pełną świadomość tego, że za tydzień występuje, ale występuje. Będzie też ciekawie, obiecujemy. O 21:00 oczywiście w niedzielę. I przypominam na live zaufana trzeciastrona.pl. Jak zawsze linki do aktualnego odcinka i możliwość zapisania się na powiadomienia mailowe. Pytacie, gdzie jest Stefan? Stefan jest zawsze tam, gdzie powinien być, na stanowisku. Stefan tutaj pilnuje. W międzyczasie coś redteamował, bo podobno chciał się do Piotra zapisać do pracy, ale okazało się, że jednak trzeba wstać, trzeba coś robić. On jednak woli się zdrzemnąć i zrezygnował. Takie życie Stefana.
No cóż, słuchajcie, możemy dzisiaj kończyć. Zobaczymy się za tydzień o 21:00 w niedzielę. Miłego wieczoru.
Pa, pa.
Rozmowa kontrolowana.